PIN Kultury. Najlepsze rozmowy z Polakami za granicą. Hiszpania. Stowarzyszenie Hispola. Oficjalna organizacja, a przy tym bardzo sympatyczni i życzliwi ludzie. Mają dużo pomysłów, o których możecie posłuchać w tej rozmowie.
Dzień dobry. Hola. Kolejny słoneczny dzień w Hiszpanii i czas na naszą kolejną ciekawą rozmowę. Dzisiaj moją rozmówczynią będzie Agnieszka Juniewicz, prezeska i założycielka oficjalnego Stowarzyszenia Polsko-Hiszpańskiego Hispola, które swoją siedzibę ma w urokliwym miasteczku nadmorskim Santa Pola. Dzień dobry, Agnieszko.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się na rozmowę, że możemy sobie tutaj porozmawiać. To ja mam od razu takie pytanie na wprost. Powiedz mi, Agnieszko, jak to się zaczęło? Skąd pomysł na oficjalne stowarzyszenie polsko-hiszpańskie?
Dziękuję Ci za to pytanie, bo myślę, że to odpowiedź na to pytanie pozwoli zrozumieć tak naprawdę misję stowarzyszenia, które oficjalnie działa od 2 lat, a nieoficjalnie od kilku. Trudno mi tak naprawdę powiedzieć od ilu, ale zaczęło się od tego, że ponieważ mieszkam tu prawie 9 lat, obracam się w towarzystwie i polsko, i hiszpańskim. Znam wiele osób zajmujących się różnymi dziedzinami życia tutaj i posiadam jakąś wiedzę na temat tego, co tutaj się dzieje i przede wszystkim chyba chęć dzielenia się tym, bo myślę, że to jest ważne. Pojawiły się pytania, prośby o wsparcie, o podpowiedź, gdzie można udać się na przykład w sprawie szkół, gdzie udać się w sprawie potrzebnych dokumentów. I oczywiście w międzyczasie okazało się, że jest wiele osób, instytucji, które zajmuje się pomocą dla Polaków i nie wszyscy oczywiście działają legalnie i pobierają za to duże opłaty. Jakby to było coś takiego, co mnie bardzo szokowało i zasmuciło. I też postanowiłam otworzyć, nazwijmy taką strukturę, która będzie bazowała zawsze na działalności legalnej, non-profit, gdzie ludzie będą mogli przyjść z całą, jakby oddać się w nasze ręce, wiedząc, że spróbujemy oczywiście pomóc i będziemy starali się dać rzetelną wiedzę i pomoc.
No właśnie, bo to chodzi o to, żeby to była jeszcze wiarygodna informacja, że
tak,
można było zaufać, sprawdzona.
Bo też spotkaliśmy się z wieloma przypadkami takiego rozgoryczenia, rozczarowania, że ktoś poczuł się oszukany. A wszystko to rozumiem, każdy z nas tu kiedyś przybył pierwszy raz. Mnie się udało, bo mój mąż jest Hiszpanem, więc jakby miałam wszystkie drzwi otwarte. Było mi łatwiej, nawet bez znajomości języka. A nie wszyscy mają taką możliwość, dlatego obracałem się też wśród osób sprawdzonych, osób, które posiadały większą wiedzę nawet niż ja w niektórych kwestiach. Postanowiliśmy zrobić coś wspólnie, nazwać to po imieniu, otworzyć stowarzyszenie, bo dzięki temu wszystkie inne drzwi są też otwarte, jak na przykład drzwi konsulatu, drzwi ambasady czy innych instytucji. Dzięki temu będziemy mogli rozwijać naszą działalność w różnych dziedzinach, ale przede wszystkim skupić się na kulturze, bo myślę, że my jako Polacy mamy ciekawą kulturę. Hiszpani wbrew pozorom interesują się kulturami innych państw europejskich, bo na ten temat opinie są podzielone. Niektórzy twierdzą, że tylko są skoncentrowani na swojej kulturze, która, jak wiemy, jest bardzo bogata i ciekawa, ale przynajmniej te osoby, które ja znam i którymi się otaczam, a mam z Hiszpanami do czynienia na co dzień, są chętni na to, żeby dowiedzieć się coś ciekawego, co mają do zaoferowania inne państwa europejskie. Więc jakby to też było kolejnym bodźcem na to, żeby działać i żeby stworzyć coś legalnie działającego.
Tak? Pewnie, to w ogóle super inicjatywa i świetny pomysł, żeby stworzyć taką organizację, która no właśnie w misji ma pomaganie Polakom poprzez swoją formułę od razu jest wiarygodna i no, nie pobiera za to pieniędzy, po prostu tak. Chce pomagać.
Jest to non-profit, tak jak powiedziałam wcześniej, dlatego nie jest łatwo, mając ograniczone środki, ale i wszyscy się uczymy oczywiście, wszyscy się uczymy, jak działać z minimalną ilością pieniędzy. Jest to też dla mnie takie nowe doświadczenie.
No tak, no zaraz właśnie zapytam się, jak się utrzymuje stowarzyszenie, ale jeszcze powiedz mi, liczysz, ilu ma członków stowarzyszenie?
Oficjalnie, to znaczy to są osoby, które wysłały formularz zgłoszeniowy, które tak naprawdę wypełnienie trwa dosłownie kilka sekund, z 80 parę osób. Natomiast takich, bym powiedziała, członków, sympatyków, osoby, które w jakiś tam sposób są zaangażowane i niekoniecznie są oficjalnym członkiem, no to będzie na pewno między 100 a 200. No. Sama liczba osób uczestniczących w różnych eventach mówi sama za siebie. Także dlatego trudno mi powiedzieć tak naprawdę, ile osób mogę uważać za członków nieoficjalnych. Ale no jest to powiedzmy kilkaset osób.
A struktury stowarzyszenia? Rozumiem, macie formalne.
Mamy tak zwany zarząd. Jest pięć osób. Jestem ja, moja zastępczyni Katarzyna Korgol, która tutaj mieszka ponad 20 lat i dla mnie jest osobą mega profesjonalną i kompetentną. I bardzo liczę się z jej wiedzą i cieszę się, że zechciała wstąpić do zarządu i być moją prawą ręką. Następną osobą, która należy do zarządu, jest Ania Szeremeta, jest sekretarzem. Ona jest odpowiedzialna za pisanie postów na przykład na Facebooku. Potem mamy Sylwię Jurczyńską, która jest skarbnikiem i jeszcze mam jedną osobę, która jakby jest członkiem zarządu, nie ma jako takiej funkcji, ale jest jako piątą osobą w zarządzie, jest to Sylwia Chmielewska. Obie Sylwie są z Guardamar, natomiast Ania i Kasia z Alicante, ja z Santa Pola, także
No z tego regionu wszyscy, ale no to przynajmniej zawsze w kilkuosobowym gronie łatwiej działać.
Tak, oczywiście, tym bardziej, że każda z nich jakby reprezentuje inną osobowość i myślę, że dzięki temu jak się spotykamy, każda ma swój własny pogląd na pewne sprawy i dzięki temu możemy, myślę, bardziej iść do przodu i z drugiej strony są to osoby, które jakby podzielają moją chęć działania, wymyślania i robienia czegoś wspólnie jako organizacja non-profit, bo myślę, że to jest ważne.
Tak, no właśnie, wróćmy teraz na sekundkę. No to z czego utrzymuje się stowarzyszenie? No bo jakieś koszty
tak,
są, prawda? Siedziba, konto bankowe.
Tak, pozwoliliśmy sobie wytoczyć taką petycję do oficjalnych, do członków i sympatyków naszego stowarzyszenia o składkę, która wynosi tylko, bo tak naprawdę jest tylko 5 euro rocznie, a dzięki której możemy utrzymać konto bankowe, które niestety nie jest za darmo, nawet dla stowarzyszeń. Sprawdziłyśmy te opcje i ewentualnie na jakieś drobne wydatki typu, na przykład teraz myślimy o tym, żeby kupić baner, który będzie wykorzystany na targach międzynarodowych, o którym może potem opowiem, który potem będzie służył na wszelkiego rodzaju eventy, pikniki i tak dalej. Także na kwiaty pieniądze były potrzebne.
Na taką bieżącą działalność.
Ja nie mówię o dużych kwotach, także mamy już uzbieraną kwotę, która pozwoli nam pozwoli funkcjonować nam z naszym kontem w banku. Nic więcej, także to są tak czy inaczej, wszystko jest przejrzyste, każdy ma prawo do wglądu. Księgową mamy non-profit, także udało nam się, jestem bardzo wdzięczna za to, Marcie, która zechciała poprowadzić sprawy księgowe za darmo, także jakoś to nam pozwoli ograniczyć koszta.
Pewnie. Czyli nie korzystacie z żadnych dotacji państwowych?
Póki co nie. Póki co nie. Jakby dopiero 2 miesiące temu otworzyliśmy konto, więc to wszystko idzie do przodu. Mam nadzieję, że będą takie okazje, bądź uda nam się zdobywać fundusze z różnych źródeł.
No tak, ale czyli dotacji nie korzystacie, ale z drugiej strony no, współpracujecie i z konsulatem w Barcelonie, i z ambasadą polską w Madrycie. To bardzo mam takie wrażenie, że dla nich też jest to dobra informacja, że tu nagle w Santa Pola istnieje stowarzyszenie, które chce coś robić, które jest aktywne, które chce organizować dla Polaków różne wydarzenia. Macie taką właśnie jakąś nić porozumienia?
Tak, tak. Muszę powiedzieć, że teraz już mogę powiedzieć z tą stanowczością, pewnością, że tak jest, że mam jakby potwierdzenie z ust samej pani głównej konsul z Barcelony, że jest niezmiernie miło to, że mamy stowarzyszenie tu właśnie na tym terenie i właśnie to, że w małym mieście, nie w dużym, na terenie, gdzie statystycznie okazuje się, że jest największa ilość Polaków, że tak prężnie się rozwijamy, że po pierwsze aktywność, która była podczas wyborów zeszłorocznych w październiku, przeszła ich oczekiwania, bo byliśmy bodajże na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o ilość osób oddających głosy po Barcelonie. Taką, frekwencja na ostatnim koncercie 19 maja, gdzie było 230 osób, co było rekordem, jeśli chodzi o Dom Kultury w Santa Pola, plus tego, co wiem, w ogóle niesamowita frekwencja, jeśli chodzi o tego typu koncerty organizowane w Hiszpanii, bo nawet w Barcelonie tyle osób nie przychodzi. Być może jest tego tyle, że wybierają. No u nas jakby to było po raz pierwszy, dlatego było takie popularne. Mam nadzieję, że tak będzie zawsze, ale potwierdzenie, że rzeczywiście było to wielkim sukcesem, jeśli patrząc na frekwencję i na ilość osób, które zechciała uczestniczyć w tym wydarzeniu. I są plany na to, żeby organizować więcej takich koncertów.
A jak pojawiają się takie inicjatywy? No bo za chwilę powiesz nam pewnie właśnie o tych targach międzynarodowych, pewnie jakieś jeszcze inne pomysły, ale skąd one przychodzą? Czy to wy w zarządzie, czy jakieś oddolne pomysły od Polaków?
Trudno chyba uwierzyć, jak powiem, że pewne rzeczy przychodzą same.
Rodzą się po prostu.
Przychodzą.
W tej atmosferze.
Rodzą
takiej.
Się...
A czy taki konsulat, ambasada jakieś oczekiwania swoje wyrażały, że nie wiem, dobrze by było, gdybyście jeszcze powtórzyli taki koncert chopinowski albo coś innego? No bo to ciekawi mnie, jak te właśnie działania się rodzą.
Jeśli chodzi o ten koncert, który odbył się 19 maja, koncert Chopina i Muniuszki, jedyna prośba była, żeby to był koncert jakby muzyki poważnej, polskiej. Natomiast to, że oprócz Chopina był Moniuszko, było tylko i wyłącznie pomysłem mojego męża. Żeby dodatkowo zaprezentować osobę może nie tak znaną za granicą, bo w Polsce myślę, że Moniuszkę i dwie jego opery są znane. I jedynym ryzykiem było, czy pianista zgodzi się na to. Pianista, muszę powiedzieć, że z kuluarów, że tak powiem, zgodził się i powiedział, że bardzo się cieszy, że odkrył Moniuszkę i że będzie chciał go w swoim repertuarze odtwarzać, bo bardzo, bardzo mu się spodobało. I drugim taką kuriozalną sprawą, wydaje mi się, było zgoda sopranistki hiszpańskiej, młodej, pięknej dziewczyny, utalentowanej, zgoda na zaśpiewanie kilku arii i piosenek, kilku arii z opery Chopin, Moniuszki i piosenek Chopina po polsku, nie znając polskiego.
Tak. Przygotowaną fonetyką. Tak?
Fonetykę, transkrypcję tak na marginesie przygotował
trochę.
Mój mąż. Tak, o którym wspomniałam, jest Hiszpanem i on to przygotował jakby on jako Hiszpan ze swojego punktu widzenia. Także dla mnie to było wszystko bardzo takie... To było niesamowite, ale też byłam pełna obaw, czy to wszystko wyjdzie i czy ona w międzyczasie nie zrezygnuje, bo był moment kryzysu. Że nie wiedziała, czy jest w stanie przygotować wszystko przez kilka miesięcy. Ale że oboje są ambitni i wszystko się udało.
Tak, no opinie, jeśli możesz, pewnie do ciebie docierały różne opinie od osób, czy od pani konsul chociażby, czy od osób, które uczestniczyły. No, ja słyszałem opinie same pozytywne, ale może...
Tak, no negatywne do mnie nie dotarły.
Dobrze.
Natomiast wszystkie, które słyszałam prywatnie i oficjalnie, wszyscy byli bardzo, bardzo pod wrażeniem profesjonalizmu, jeśli chodzi o artystów i organizatorów. Także myślę, że jakby to mnie i resztę osób to zaangażowane motywuje do tego, żeby dalej działać. Już mam jakieś pomysły.
No właśnie, jakie plany? Jakie plany do przodu?
Jeśli chodzi o koncert, jako koncert sponsorowany przez Barcelony, być może będzie coś na Boże Narodzenie. Myślą o kolędach. Ale nie mamy jeszcze sprecyzowane. Ja mam pomysł na przyszły rok. Dzisiaj mi się urodził w głowie, muszę powiedzieć akurat tak. Ale nie będę...
Tak się rodzą właśnie
Tak się rodzą pomysły. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dlatego wolę nie zapeszać. Też związane oczywiście z muzyką, też z Polską, ale... Już to nie będzie Chopin i Moniuszka, ale...
No pewnie, ale trochę różne
oczywiście i mniej więcej w maju, bo myślę, że to jest taka data, maj zawsze, że będą się pewne rzeczy działy. No w tym roku akurat nam się udało, że była rocznica wejścia Polski do Unii. Na 3 maja zazwyczaj są organizowane koncerty w Barcelonie, w dużych miastach, dlatego pewnie Santa Pola gdzieś tam będzie później, no ale tak czy inaczej ten maj, powiedzmy, z takim miesiącem, gdzie tu tego typu imprezy są organizowane. Mhm. Na pewno będzie w listopadzie piknik, który już jakby jest wpisany w nasz repertuar. Mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze więcej osób.
I... Wspominałaś o targach coś.
Tak,
co to za targi?
Po raz pierwszy będziemy w nich uczestniczyć. Oni to nazywają targi międzynarodowe. To jest dosyć duże słowo, ale myślę, że to bardziej taki jest event, gdzie każdy kraj, znaczy każdy, tu nie ma jakby limitu, czy to jest Europa, czy nie Europa, ma swój namiot, gdzie może wystawić, wypromować swój kraj, można przygotować coś do jedzenia. Tym zajmie się nasza koleżanka z Altea, Zuzia, która ma tam swój bar i ona jakby ten zaplecze kulinarne
zapewni.
Ona już uczestniczyła w zeszłym roku, więc jakby ona nas do tego zachęciła. Natomiast teraz robimy taką burzę mózgów. Chcemy flagę załatwić. Dostaniemy kilka gadżetów z Madrytu i z Barcelony, coś tam. Także chcemy tam być i chcemy zaprezentować nasz kraj, chcemy poopowiadać. Prawdopodobnie będzie nasz kolega Andrzej, który będzie grał na akordeonie. Tylko są 2 godziny. Niestety mamy trochę ograniczeń, jeśli chodzi o muzykę, że może być tylko między 18 a 20. Także niestety...
I rozumiem, że tam prezentują się różne kraje, opowiadają trochę o kulturze, o tym, co się dzieje, ale... Czy to ma związek tutaj właśnie z tym, że na wybrzeżu Costa Blanca, czy że w Hiszpanii te narodowości są też obecne?
Ja myślę, że tak. Widziałam zdjęcia zeszłego roku. Wydaje się to być ciekawym. wydarzeniem. Nie mam dużej wiedzy na ten temat, dlatego...
No dobrze, to jak porozmawiamy następnym razem,
chętnie opowiem,
za jakiś czas po targach,
myślę,
to
że będzie,
podzielisz się.
Że będzie to...
No pewnie, no to też wspaniała okazja, żeby pochwalić się trochę działalnością no właśnie Hispoli i opowiedzieć, co robicie i jak to tu się wokół Santa Poli i Costa Blanca takie życie kulturalne kręci, kolokwialnie mówiąc. No dobrze, a to jeszcze mi powiedz, bo też słyszałem, że współuczestniczycie albo pomagacie organizować wybory.
Tak, tak, tak.
Prawda? I teraz zbliżające się wybory do Europarlamentu, również rozumiem, tak, że będziecie w tym zaangażowani.
Tak. Poproszono nas w tym roku po raz drugi. Tak się składa, że akurat ten skład, który był w październiku, będzie powtórzony. Ja nie będę akurat członkiem w tym czasie z bardziej takich względów personalnych. Natomiast wszystko ma się odbyć w podobny sposób jak to w październiku, w tym samym miejscu, w hotelu, w Alicante. I wydaje mi się, że te wybory powinny być potraktowane równie poważnie jak poprzednie. I mam nadzieję, że frekwencja może nie będzie tak wysoka, ale z tego co wiem, już jesteśmy numerem jeden, jeśli chodzi o ilość osób zgłoszonych.
Dobrze. Także... Agnieszko, kończąc temat trochę Hispoli, czego ci życzyć na przyszłość? Jak dalej chcesz, żeby się Hispola rozwijała?
Siły. Siły. Bo to jest siły i kreatywnych, mądrych, rzetelnych i lojalnych osób wokół siebie. Tego życzę i myślę, że jak to będzie, to będziemy działać dalej, rozwijać się, bo pomysły przychodzą same.
No a właśnie ludzi, słyszę, rodzą się i przychodzą.
A bez ludzi ciężko pewne tematy. Także, a ja jestem tylko jedna. Ja potrzebuję fajnego teamu, myślę, że go mam i chciałabym, żeby to dalej funkcjonowało tak, jak jest. I każda osoba nowa, która się pojawi, która będzie chciała z nami działać, jest zawsze mile widziana.
Super. Dobrze. Postaramy się sprawdzić za jakiś czas, jak dalej się rozwija działalność Hispoli, ale ja patrząc na tutaj zaangażowanie wszystkich osób i na koncercie, o którym opowiadałaś, byłem, jestem o tym absolutnie przekonany. Agnieszko, ale z tego co wiem, to nie jedyna twoja aktywność zawodowa czy taka bieżąca, którą się zajmujesz. Jesteś bardzo energiczną, aktywną osobą i prowadzisz chyba razem z mężem szkołę językową. Czy coś na ten temat nam więcej możesz powiedzieć?
Oczywiście, że mogę, bo to jest przede wszystkim coś, czym się zajmuję na co dzień. Hispola jest w wolnym czasie, którego i tak ciągle mam mało. Tak, moja szkoła działa już tutaj na rynku lokalnym. Będzie 7 lat, bo 9 mieszkam 7 lat. Przede wszystkim uczę języka angielskiego, mój mąż hiszpańskiego. Mamy też od niedawna język polski i walencki, który jest tu, jak wiemy, językiem bardzo ważnym i się okazuje troszkę problematycznym, szczególnie dla osób, które się przeprowadzają tutaj. Myślę o dzieciach i młodzieży, które nagle muszą dwóch języków się uczyć w tym samym czasie. Także dlatego zdarzają się osoby, które potrzebują trochę wsparcia. I od tego mam tutaj osoby, które mi pomagają.
Pewnie.
Mam też projekt, zatrudniam też jedną dziewczynę z Węgier, także mamy międzynarodowe tutaj towarzystwo, która prowadzi zajęcia w bibliotece w Gran Alacanto. Jest oddział biblioteki w Santa Pola, która prowadzi zajęcia z dziećmi. Jest to projekt, który jest zlecony z Urzędu Miasta i w przyszłym roku będziemy kontynuować.
No właśnie, do kogo ofertę kierujecie? Do dorosłych czy do dzieci?
Mój przedział wiekowy jest bardzo szalony, bym powiedziała. Najmłodsze dziecko, które mam, ma lat 6, a najstarsze dziecko ma lat 74.
No także. Czyli rozstrzał bardzo
szeroki. Rozstrzał jest bardzo ważny, rozstrzał jest duży, tak jak wspomniałeś, natomiast Jaki z tego wniosek, że nigdy nie jest późno na naukę.
Oczywiście.
I chcę powiedzieć, że nie tylko mam Hiszpanów. Mamy różne, znaczy ja w ogóle przez szkołę przewijają się różne narodowości, dlatego że mamy...
No właśnie, czyli to nie są Polacy, którzy chcą się uczyć angielskiego
czy hiszpańskiego? Nie, Polaków jest tutaj najmniej, bo przede wszystkim ja skupiam się, tak jak powiedziałam, na języku angielskim i przychodzą do mnie osoby stąd. Mamy trochę lekcji online oczywiście, ale jest to w mniejszości. Skupiamy się tutaj na ludzie lokalnych, no nie tylko Santa Pola, są osoby, które dojeżdżają, ale... I wśród tych osób, które jakby przychodzą na zajęcia oprócz Hiszpanów, jest też sporo osób z Ameryki Południowej na przykład. Jeśli chodzi o język hiszpański, oprócz Polaków uczą się Szwajcarzy, Belgowie, Francuzi, Chinka.
A zajęcia są grupowe czy indywidualne?
Grupowe mam tylko, jeśli chodzi o dzieci.
A z dorosłymi to są zajęcia
albo są
jeden
pary,
na jeden.
Małżeństwa, albo indywidualne, bo nie uważam, że to jest zbyt efektywne. Uczenie w grupie dorosłych, kiedy każdy ma inne oczekiwania, inny poziom, inny tryb uczenia się i jakby to się nie sprawdzało. Dlatego mamy dużo pracy, przez to, że mamy osobno lekcje, więc potrzebujemy więcej godzin, ale nie zamieniłabym tego systemu. Uważam, że jest, że najbardziej się sprawdza. I ludziom też to odpowiada metody, które stosujemy. Nie korzystamy z książek, co wymaga od nas oczywiście większej pracy wcześniej do przygotowania się, ale ja zawsze wychodzę z założenia. Ucz tak, przeprowadź lekcje tak, żeby tobie się podoba. Jak się tobie podoba, to 90%, że się spodoba uczniowi. Jakby z tego założenia wychodzimy i dlatego wydaje mi się, że jesteśmy już tutaj znani, że nie musimy się reklamować.
Nie, no pewnie, 7 lat szkoła funkcjonuje, to już naprawdę dojrzały projekt. I
tak,
na pewno,
tak. I jakby na pewno ludzie sami nas znajdują, jak przyjeżdżają osoby z San Juan, po drugiej stronie Alicante. Mogliby do Alicante przyjeżdżają tu, więc jakby to świadczy o tym, że gdzieś ta marka została wyrobiona. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że nie jest to sprawa łatwa i wymaga cierpliwości. I tak już abstrahując od mojej branży, każda inna branża, to zauważam tutaj, jeśli chodzi o osoby, które gdzieś tam chcą uruchomić biznes. Cierpliwość. Nie da się. Hiszpanie to jest naród bardzo otwarty, ale trochę, wydaje mi się, podchodzą z rezerwą na początku do osób, które nie są z ich kraju. Dlatego jeżeli ktoś otwiera biznes, czy to jest szkoła językowa, czy restauracja z polskim jedzeniem, czy inna branża, to trzeba cierpliwości, trzeba pokazać, że to jest równie dobre albo lepsze, ale wszyscy potrzebujemy na to czasu, oni i my, żeby się przekonać.
No tak, oni muszą sprawdzić, czy
dokładnie, także nie możemy mieć, tak mnie się wydaje, to jest jakby moja obserwacja przez lata, nie możemy oczekiwać, że od razu będzie sukces. Nie, cierpliwość i ciężka praca.
Tak. Agnieszko, jak się zapisać do Ciebie do szkoły, jeżeli by ktoś chciał i po naszej rozmowie, po słuchaniu uznał, że to właśnie z Tobą u Ciebie, angielskiego albo hiszpańskiego u swojego męża, to co ma zrobić?
Są różne sposoby. W XXI wieku mamy dużo sposobów na to, żeby się skontaktować z kimś. Oczywiście można przyjść osobiście, można napisać, a nie podam oczywiście nazwy szkoły. Bo to też nazwa jest
dlatego pytam, czy trzeba do Ciebie,
męża.
Czy trzeba Cię znaleźć na Facebooku,
Linguarnia się nazywa.
Linguarnia.
Linguar i Arnia, bo to nazwa wymyślona przez mojego męża, żeby było coś hiszpańskiego i polskiego. A że Arnia to jest typowa końcówka dla miejsc w Polsce, jak na przykład kwiaciarnia albo księgarnia, No to jest Arnia i ling od lingua, od języka, także jakby stąd się nazwa wzięła, także można was wygooglować.
Tak, na stronie internetowej można znaleźć szkołę linguarnia.pl czy com?
No na Facebooku to linguarnia wystarczy wpisać, okay. A tak jest .com, można poczytać recenzje, są i na Google, i na
Czyli linguarnia.com, tak. Ewentualnie przez Facebooka na profilu szkoły. Tak. To dwa już mamy metody, dwa sposoby. No rozumiem, że też można tam gdzieś znaleźć ciebie.
Tam jest
i też się
numer
zapytać.
Podany, można zadzwonić, można WhatsAppem wysłać. Nie ma problemu.
To teraz jak będziesz miała tutaj duży napływ studentów, to będziesz wiedziała dlaczego.
Okej.
Dobrze. Agnieszko, oczywiście żartujemy. Wróćmy może na chwilę do Twoich pierwszych, nie wiem, dni w Hiszpanii. Jak tu trafiłaś w ogóle? Co to się stało, że koleje losu Cię zawiodły do Hiszpanii? A jak już tu trafiłaś, to czy od razu Ci się spodobało? Czy na początku miałaś takie mieszane jeszcze wrażenia, uczucie?
Ja trafiłam przez miłość. Także jest to historia romantyczna.
Takie bardzo lubicie.
Trafiłam tu, ponieważ poznałam jego męża w Elche w 2012 roku.
Wtedy jeszcze nie męża, rozumiem.
Wtedy jeszcze nie męża. Tak. Mm-hmm. I przyjechaliśmy tutaj z młodzieżą, bo pracowałam w Polsce również w szkole. Czy miałam swoją szkołę prywatną, ale też pracowałam w zespole szkół rolniczych w Grzybnie, w Wielkopolsce. I byliśmy partnerem, wtedy to był Comenius, teraz jest Erasmus. Tak. I ostatnie spotkanie było właśnie w Elche. I mój mąż wtedy nie mąż, był dyrektorem szkoły.
Rozumiem.
No i tam się poznaliśmy.
I później się to rozwijało,
tak.
A następnie
znaczy,
w którymś momencie zdecydowałaś...
Ponad 12 lat, a mieszkam 9, także to nie było oczywiście tak, że od razu... Zdecydowałam się przeprowadzić. Mam syna nadal, ale teraz mam 18. Wtedy miał znacznie mniej. Nie było to łatwe podjąć tą decyzję. Nie chciałam od razu zamykać wszystko i się przeprowadzać. Musiałam rodzinę też na to przygotować. Mój mąż próbował mieszkać w Polsce także. Bo tutaj nauczyciele mają taką możliwość, mogą wziąć urlop 9 miesięcy, nie jest płatny. Tak jak u nas w Polsce jest na podreperowanie na przykład zdrowie. Ale chyba wtedy nam się płaci, tu nie. Pojechał do Polski, nie znając polskiego, próbując uruchomić jakiś biznes. Oprócz tego oczywiście uczy hiszpańskiego u mnie. Stwierdził, że to nie jest prosta sprawa. Wrócił tutaj, bo tu miał tutaj być nauczycielem, to jest rzeczywiście, muszę powiedzieć, ważna i fajna sprawa. Tu szanują nauczycieli i dobrze im płacą. Mhm. I jest to praca, o której wielu Hiszpanów marzy, bo to jest to płaca stabilna. Są dodatkowe pensje, się szanuje, z tego, co obserwuję, nie mają tyle rad pedagogicznych, co w Polsce. Jakby biurokracji jest mniej, jest w ogóle inny system, ale oczywiście, żeby być tu nauczycielem, nie jest to sprawa prosta, bo trzeba zdać tak zwany oposiciones. I oprócz tego, jeśli chodzi o cudzoziemców, bo interesował mnie ten temat, trzeba znać hiszpański na poziomie C1 bądź C2 i walencki, jeśli to jest tu też na poziomie C1, więc jakby...
Czyli też ten regionalny język,
tak,
prawda?
Dlatego jakby ta opcja była przeze mnie odrzucona na początku. Stwierdziłam, że dwa języki na początku to... A poza tym wydawało mi się, że już nie chcę pracować w takich strukturach oficjalnych, że chcę coś swojego. Także pytaliśmy się, jak te pierwsze dni tutaj, no nie mam jakiejś traumy. Może przez to, że od razu mnie tu przyjęto, i w moim przypadku to nie było tak, że byłam od razu z Polakami. Nie. Dużo czasu płynęło zanim zaczęłam poznawać Polaków. Mhm. Także czyli byłam wchłonięta przez Hiszpanów, przez jakby przyjaciół mojego męża. Mm-hmm. I bardzo się cieszę. Mm-hmm. Bo jakby też z hiszpańskim od razu ruszyłam do przodu. Dostałam pracę od razu, bo wiedziałam, że tutaj angliści mają...
No właśnie, dla angielskich jest mniej, czy jest więcej pracy?
Nie, że jest praca, że nie... No, doświadczony oczywiście, więc wysłałam CV do kilku szkół w Elcze i praktycznie prawie wszystkie do mnie zadzwoniły na interview. Podczas pierwszego już miałam pracę, ale nie była to praca łatwa. Szefowa moją była Amerykanka, która była niesympatyczną osobą, ale myślę, że taki pierwszy rok tutaj z trudnymi warunkami pracy mnie jakoś tak...
Też cię ukształtował.
Dokładnie tak. I że wiedziałam, że jednak nie, że chcę coś swojego. Także dla niej pracowałam rok, nie znając hiszpańskiego, ucząc się, ale to był mój atut. Właśnie to był mój atut. Powiedziałam, bardzo dobrze, że ty nie mówisz po hiszpańsku, bo ja wiem, że na lekcjach nie będziesz tego języka używać.
Tak. Tak.
Także ja, to był mój plus. Dlatego to jest jakby też, myślę, ważna informacja dla tych osób, które myślą, że to może być problem. Akurat w tej branży nie, że to jest atut. Po tym roku pracy tam, dostałam pracę w innej akademii w Elcze, tam znowu były problemy i natury. Tam rodzice trochę byli niezadowoleni, że nie chciałam książek uczyć.
Rodzice uczniów.
Tak, rodzice uczniów, bo kupili książki i chcieli się tego trzymać, a ja chciałam po swojemu. Także po tym roku mówię, nie.
No tak, no to nie zostało ci innego, nie pozostał inny wybór,
a w międzyczasie,
tylko autorski sposób.
Tak, ale już w międzyczasie gdzieś tam szukałam swoich własnych uczniów, nie miałam jeszcze lokum, więc czasami przyjmowałam siebie w domu, a czasami po prostu spotykaliśmy się w kafejce. Także to i dopiero później udało mi się znaleźć lokal tutaj w Santa Pola w centrum.
No właśnie, bo na początku mówiłaś, że pierwsze dwie prace w Elcze.
Tak, i dojeżdżałam.
W Elcze, ach, czyli tutaj od początku mieszkaliście, w Santa Pola, nie w Elcze.
Miał tutaj swoje mieszkanie, drugie i dlatego. Jakby od początku było Santa Pola i on, znając mnie na tyle, wiedział, że to będzie miejsce, które na pewno mi się spodoba, bo bardzo lubię morze.
I spodobało ci się?
I spodobało mi się. I cudownie. Nie mówię to dlatego, że nie miałam innej opcji. Nie, jest mi tu dobrze. Mam tu wszystko, co potrzebuję. Blisko, bo nie jeżdżę, więc jakby odległości dla mnie są ważne. A jak chcę iść na długi spacer, też mam taką możliwość, bo Santa Pola jest długa. Więc od mojego domu jakby do końca, to miejsce, gdzie lubię chodzić, co dla mnie jest taką granicą, jest 6. 6 i 6 jest 12. Uważam, że to jest bardzo dobry dystans na spacery, czy na bieganie, czy na jazdę rowerem. Także nie, Santa Pola jest przyjemnym miejscem. Może nie ma najpiękniejszych plaż, ale poza tym jest taka autentyczna.
Tak.
Tutaj ciągle jeszcze, i mam nadzieję, że tak zostanie, większość to są Hiszpanie.
Tak, rozumiem. Do tego wątku jeszcze o Polakach i o tym, że dużo tutaj naszych rodaków w ostatnim czasie na Costa Blanca przyjechało. Za chwilę wrócimy, ale jeszcze najpierw pytanie takie. Główne cechy Hiszpanów. No bo powiedziałaś, masz męża Hiszpana, to po pierwsze. Po drugie, w tym początkowym okresie wsiąkłaś w towarzystwo hiszpańskie. Nie miałaś styczności z Polakami. I masz swoje obserwacje. No to podziel się proszę. Takie, jacy Hiszpanie są? Czy jest dużo podobieństw, czy wręcz odwrotnie? Jesteśmy zupełnie innymi narodami i trudno nam się tu odnaleźć.
Zawsze takie pytania są dla mnie trudne, bo nie lubię...
Tak szufladkować, generalizować oczywiście.
I spotkałam się z różnymi Hiszpanami. Ale jakby coś, co ich łączy... To, że lubią się spóźniać. Mój mąż jest wyjątkiem, ale generalnie lubią się spóźniać, a szczególnie może w tej strefie bardziej towarzyskiej, czyli na spotkania, bo do pracy wiadomo, to jednak no nie można, bo są jakieś konsekwencje. Na lekcje są bardzo towarzyscy, otwarci i tolerancyjni. pomimo tego, co powiedziałam, że jeśli chodzi o biznesy, jak cudzoziemiec otwiera, że mogą na początku mieć trochę obawy, bo to jest coś nieznane, szczególnie jedzenie, bo oni bardzo lubią swoje jedzenie i może być, mogą być dwie restauracje z bardzo dobrym polskim jedzeniem na wysokim poziomie i byle jaki hiszpański, ale hiszpański. To jednak wybiorą. Większość jednak wybierze to hiszpański, dlatego...
Ale tak to dotyczy tylko jedzenia, czy wszystkich? Że nasze hiszpańskie jest
Znaczy myślę,
dobre.
Że oni są tacy dumni ze swojego kraju. Porozumieją do Francuzów, nie patują tym. Tak. Bronią swego oczywiście, ale nie, że patrzą na ciebie z góry, bo ty nie jesteś Hiszpanem, Hiszpanką. Nie, znaczy ja przynajmniej nigdy tego nie odczułam, nigdy nie odczułam na swojej skórze tego, że jestem gorsza, bo jestem Polką. Nie, nie wstydzę i w ogóle nie wstydzę jakby się, nie wstydzę się tego, że jestem Polką i mogłabym zmienić narodowość. Teraz mi jest łatwiej, ale nie chcę.
No pewnie.
Bo niestety to oznacza, tego co wiem, bo nie ma porozumienia między Polską i Hiszpanią, musiałabym się zrzec polskiego. A to dla mnie brzmi zbyt poważnie, dlatego jest mi dobrze, tak jak jest. Mieszkam tu, ale jestem Polką i nie chcę tego zmieniać. Wizy do Stanów są zniesione, także nie muszę się przejmować.
No, oczywiście. No tak, a jakieś podobieństwa, jakie widzisz? Polacy i Hiszpanie?
Polacy i Hiszpanie. Gdzieś tam, znaczy podobieństwo pierwsze od razu obchody, jeśli chodzi o obchody świąt religijnych.
Czyli religia i
aczkolwiek
takie...
Boże Ciało tu jest, tu nie, u nas jest świętem poważnym, bo jest Dzień Wolny, tu nie. Ale znowu tu jest kilka świąt, gdzie w Polsce się nie obchodzi religijny. Także pewne rzeczy się zazębiają, pewne nie. Czy sposób spędzania świąt, gdzie w pewnych kwestiach jesteśmy podobni, ale nie całkowicie. Ale to, że mamy tą samą religię, myślę, że to powoduje, że można by powiedzieć, że w pewnym sensie jest to podobne.
No właśnie, no bo w ostatnim czasie dużo Polaków zainwestowało w nieruchomości, no w ogóle dużo Polaków odwiedza Hiszpanię co roku, ale w ostatnim czasie wszystkie statystyki mówią, że gdzieś tam wskoczyliśmy na podium narodowości, które tutaj inwestują, które kupują domy wakacyjne czy mieszkania, czy to na wynajem, czy na własne potrzeby. No i to trochę pokazuje, że tu odnajdujemy się, że zakładamy własne biznesy. Dużo jest polskich przedsięwzięć w Trawiecha, oczywiście dużo, ale nie tylko. No i Santa Pola, i Alicante, wszędzie tutaj na ulicach słychać ten język polski. Twoje stowarzyszenie, czy też no, Stowarzyszenie Polsko-Hiszpańskie Hispola, no ma, rozumiem, też w jakiś sposób aktywizować tych Polaków. Czy myślisz, że uda się tak, żeby właśnie Polacy się trzymali razem? Ta Polonia, która tutaj się tworzy. No, czy to... Bo tak trochę nawiązuje... Inne narodowości, mam wrażenie, które tutaj przebywają, mieszkają, bardzo trzymają się razem. Jak na targ jeden czy drugi pojedziemy do Guardamar, pod Guardamar jest Lemon Tree Market, tam po zamknięciu tego targu wciąż w belgijskiej knajpie trwa impreza, jest muzyka, zostają sami Belgowie de facto i bawią się w swoim gronie. Takich polskich inicjatyw aż tak nie widziałem. Są różne obiegowe opinie, prawda, że Polacy często unikają swojego towarzystwa, a moglibyśmy coś jednak zrobić tak wspólnie, żeby pokazać naszą polskość i fajne
rzeczy. Ja myślę, że
rzeczy.
Gdzieś tam prawda jest pośrodku, bo zgadzam się z tobą, że jest opinia, że Polacy za granicę to nie potrafią się przyjaźnić, są zawistni. Ja myślę, że to jest wszędzie, tak? Doświadczyłam jednego i drugiego, ale znowu nie chcę generalizować, ale wydaje mi się, że Polacy bardzo by chcieli spotykać się z innymi Polakami, ale ktoś ich musi poprowadzić. Że większość z nich jest tu w trybie może jeszcze ciągle wakacyjnym, albo się urządzają, nie mają czasu myśleć o tym. Więc jak się pojawia taka okazja, jak na przykład piknik, to super, że fajnie. Bardzo się cieszymy. Nie widzieliśmy, że jest taka inicjatywa, że chcemy w tym uczestniczyć, bo jednak się potem okazuje, że spotykają się z innymi rodzinami, które borykają się z tymi samymi problemami, że jednak w grupie raźniej ta wymiana, widzę, ile potem przyjaźni po takich piknikach wyrosło. Mhm.
Czyli ludzie się spotykają, tak, poznają i nagle...
No z kimś klikniesz, z kimś nie, ale wiadomo, widzę, że jednak rodziny z dziećmi trzymają się razem, no bo dzieci potem się przyjaźnią. Być może chodzą do tych samych szkół, albo szukają szkół i pytają się różnych rodziców, bo także może o tym tak na co dzień nie myślą, ale jeżeli już jest taka sposobność, to robią. A osoby, które są zgorzkniałe i nienawistne, one nie chodzą raczej na takie spotkania.
Czyli tu znów rola stowarzyszenia, żeby trochę
stowarzyszenia bądź innych grup, mniej lub bardziej formalne, które jak wiemy są. Więc ja uważam, że fajnie jest, że że
czyli są każda takie taka grupy, inicjatywa
oczywiście,
pomaga.
Czy to są osoby z rodzinami, czy to są osoby, które są już na emeryturze. Nie ma znaczenia. Ważne, że robią coś wspólnie i że dobrze się czują w swoim towarzystwie. Mhm. Także ja zawsze będę popierać takie inicjatywy i ja nie jestem w stanie dotrzeć do wszystkich. Jestem tu na tym terenie, bo tu mieszkam, ale... Cieszy mnie to, że gdzieś tam w Torrevieja coś się dzieje, że po drugiej stronie jest Alicante. Także to jest fajne, no bo jest nas tylu, że byłoby naprawdę ciężko zebrać wszystkich razem. Więc to dobrze, że jak możemy coś zrobić wspólnie, jak na przykład tego typu koncert czy wybory, ok, ale jak gdzieś tam dzieją się różne fajne rzeczy w międzyczasie i z tego dobre rzeczy wychodzą, to jak najbardziej. To jest super.
Pewnie. Każda inicjatywa jest potrzebna. Wróćmy na chwilę jeszcze do Hiszpanii i prowadzenia tutaj biznesu, no bo stowarzyszenie działa formalnie, szkoła językowa działa formalnie. Jak jest z hiszpańską biurokracją? Jak jest z hiszpańskim takim podejściem do spraw formalnych? Czy jest łatwiej, czy trudniej prowadzić biznes?
No nie, no tu się zgodzę z większością, że jednak jest ciężka sprawa. Tak jak powiedziałam wcześniej, dzięki mojemu mężowi, ja tego tak nie odczułam, ale wiem i kiedyś było szybciej. Mhm. Zauważam, że być może po pandemii i po wybuchu wojny z Ukrainą, kiedy jednak dużo ludzi z Ukrainy tutaj przybyło, to wszystko zaczęło przybierać taki charakter masowy i przez to wydłużyły się okres oczekiwania na przykład na numer nie. I też przez to pojawiło się dużo osób pomagających. Pomagający, mówię w cudzysłowie.
No tak, żeby uzyskać numer nie tutaj w Hiszpanii.
Jest to procedura bardzo prosta, ale wymaga, znowu wrócę do cierpliwości. Bo żeby wyklikać termin, trzeba czasami zrobić to po kilka razy. Albo siąść, spróbować jednym o tej godzinie. Kiedyś tego, naprawdę nie było tego problemu 9 lat temu. No. Ja po tygodniu, po dwóch miałam, także dlatego teraz jak to obserwuję, aż mi się wierzyć nie chce.
A że formalności to wszystko, jakieś? A urzędnicy?
No wszystko się, wszystko oczywiście, no trzeba czekać. Oni tu mają spokój. Dla Polaków nie znających hiszpańskiego, oczywiście jest to trudniej, no bo tutaj w urzędzie to albo po walensku, albo po hiszpańsku, po angielsku rzadko kiedy. Nie słyszałam o tym, żeby jakiś urzędnik po angielsku mówił. Dlatego też Polacy oczywiście potrzebują pomocy od osób, które no, mogą jakby przetłumaczyć. Bo samemu podejrzewam, nawet z translatorem jest trudno, szczególnie takie formalne, ale prawdą jest, że się czeka i trzeba uzbroić się w cierpliwość.
No tak. To zresztą jedna z rad częstych, którą słyszymy. Że...
I z wad, wracając do tego, jak są Hiszpanie, że podchodzą do rzeczy, bym powiedziała, bardzo lajtowa.
Tak, że trzeba się do tego przyzwyczaić. No nie trzeba. Zmienimy Dokładnie. Mentalności no Hiszpanów, nie. Więc mają swój rytm i pracy, i funkcjonowania, i trzeba się do tego przyzwyczaić.
Tak.
Wiesz, że nie powiedziałaś nic jeszcze o słońcu? Bo częstym motywem, który moi rozmówcy wspominają, co ich sprowadziło do Hiszpanii, to jest pogoda, słońce, że tutaj 320 dni słonecznych dni. A co tobie daje słońce?
Nie liczyłam, nie sprawdzam, czy to 320 dni. Dzisiaj pogoda jest dziwna, bo i padało nawet tak. chwilkę. Zresztą tak. bardzo dobrze, bo to rzadko pada, więc Hiszpanie bardzo się cieszą, jak pada. Co mi daje słońce? To jest energia. Dla mnie to jest energia. Ja jak otworzę oczy i wiem, że jest słońce, widzę światło przez okno, to od razu funkcjonuje, pomimo że wiem, że będę mieć dużo pracy, daje mi to energię. Ale z drugiej strony wiem, jaki deszcz tu jest potrzebny. No. Jakie są susze w całej Hiszpanii. Więc nawet dzisiaj te 20 minut deszczu, już pomyślałam o mojej małym ogródku, które mam, o tych roślinach, które tam są, jak się cieszą, także...
No tak, o tym nie myślimy jako turyści,
nie,
jak przyjeżdżamy.
Dokładnie, ale tu
nasze
kraje, oni się cieszą, jak jest deszcz.
Oczywiście.
Się deszczą, a propos pogody, to taka ciekawostka, że jak mam z dziećmi temat związany z zimą, to dla nich słuchanie o śniegu, o lepieniu bałwana, w ogóle nie wiedzą, co to jest mróz. To są takie, tak na marginesie,
tak, rzeczy, taka różnica.
Rzeczy ciekawe i że marzą wręcz o tym, żeby kiedyś pojechać i dotknąć
śniegu.
No go zjeść, cokolwiek. Także to są takie rzeczy, co my w Polsce jakby nie myślimy o tym. Nie? Że to
tak.
Ale mówię o tym terenie tu, bo na północy to jest inna sprawa. Mówimy tutaj o tym
tak,
terenie.
Tak, tak, oczywiście. Tutaj wiem, że niedawno była obchodzona 7. rocznica, kiedy spadł śnieg w Torrevieja i była jakaś wystawa zdjęć z tego wydarzenia. No tak, ale słońce daje energię, daje uśmiech na twarzy. Budzimy się, odsłaniamy okno i tam piękne niebieskie niebo i słońce. No ale to słońce, mówi się, coraz jest goręcej w Hiszpanii.
Tak.
Słońce latem temperatury osiągają 40 stopni w cieniu.
Zgadza się.
No to jak sobie radzisz z
tym
hiszpańskim
słońcem? Radzę sobie tak, że w sierpniu mnie tu nie ma.
Okej. Okay.
Uciekam. Uciekam.
Odpoczywasz
do Polski,
wtedy od
uciekam
słońca.
Do Polski. Jest to miesiąc, kiedy mogę pozwolić sobie na to, żeby zamknąć szkołę z czystym sumieniem, bo jest ciężko. Mam tutaj oczywiście mój wiatraczek, który nas ratuje, ale... Nie jest łatwo ze względu na temperaturę, nie jest łatwo ze względu na ilość turystów i problem z parkowaniem. To są, moja, tak jak powiedziałam wcześniej, masz kraj w centrum, także to jest tutaj też ważne. Takie dodatkowe rzeczy. A poza tym sierpień to jest dobry miesiąc na to, żeby odpoczywać, widzieć się z rodziną, zwiedzać świat i...
No tak, w branży... nauczycielskiej, że tak powiem, czy szkół językowych, no faktycznie jest może trochę łatwiej, bo jednak wakacje są wakacjami no, i wtedy można inaczej
tak.
przejść na tryb też
Dlatego,
odpoczynku.
Ale jest coraz gorąco. Mm-hmm. To jest fakt, że obserwuję
to. Dobrze, dobrze, ale ja mam pytanie, a co zimą? Zimy tutaj, no z jednej strony przecież relatywnie przylatujemy z Polski właśnie w styczniu, w grudniu, w lutym i wydaje się, że jest ciepło. Przylatujemy, gdzie w Polsce są ujemne temperatury, a tutaj zaskakuje nas 19 stopni, 20 stopni, słońce i niebieskie niebo. No i jest wspaniale. No a co powiesz na ten temat?
Okej, okay, i tu cię zaskoczę. I tu cię zaskoczę, bo mam taką obserwację, że im dłużej tu mieszkam, tym mam zupełnie inne odczucie, jeśli chodzi o temperaturę.
Mm-hmm. Czyli
i po
zimno?
Czym poznać lokalnego turysty? Po ubraniu. Ja w kurtce, w
tak.
botkach, a turysta najczęściej ze Skandynawii już w krótkich spodenkach, w klapkach.
Bo 19
nich,
to ciepło.
Ale tu są wiatry. Pogoda w Santa Pola czy w ogóle w tym regionie też jest zdradliwa. My mamy często wiatry tutaj, które czasami są ciepłe, czasami są zimne, ale one są bardzo zdradliwe. Słońce jest inaczej, w cieniu jest inaczej. Także tutaj ubieranie jest na cebulkę. Trzeba, inaczej się nie da. Czasami duża jest różnica między tym, co jest rano i tym, co jest w południe. Także mi jest zimno. Mi jest długo zimno. Mhm.
A budownictwo w domu? Ogrzewasz się?
Ogrzewam, no bo tutaj nie ma kaloryfer.
Tak. No i budynki są nieocieplone.
Mam klimę, która latem służy do czego innego, zimie do czego innego i mamy tak zwane, jak to się mówi, takie przenośne grzejniki, które konsumują dużo. Wszyscy narzekają na koszty w zimie, bo jednak wszędzie, myślę, ceny poszły w górę za prąd, a no w zimie nie da się nie używać tego. Jak, oprócz oczywiście koców i wszelkiego rodzaju rzeczy, które możemy na siebie nałożyć w domu, no to także gdzieś tam spotkałam się z opiniami, bo jeżeli ja w zimie zapłaciłam, to jest niesamowite. Jak w zimie? Jest zimno, w zimie jest zimno. Trzeba przyjechać tego doświadczyć, bo ludzie mi nie wierzą, że tak. Tu w zimie jest zimno, że tu cieplej jest na ulicy niż w domu.
Tak, mój znajomy tak mi kiedyś powiedział, że jeszcze nigdy tak nie zmarzł jak w Hiszpanii.
I ta wilgoć tutaj. I to powoduje, że inaczej odczuwamy, że jest po prostu, no nie jest przyjemnie. Także to są te minusy i niestety grzyby pojawiają się. Mieszkanie nad morzem jest wspaniałe. Ale trzeba się z tym liczyć, że pewne rzeczy będą się pojawiać w domu. Trzeba wietrzyć. W zimie trzeba wietrzyć. Pojawiają się grzyby, trzeba pamiętać o takich rzeczach, jak się wybiera miejsce do zamieszkania. No i cienkie są okna.
Tak, okna są jednoszybowe.
Także dużo osób wymienia. My też wymienialiśmy w naszym mieszkaniu. Tam.
Tak jak już powiedzieliśmy, no budynki nie są ocieplone styropianem, co jest standardem w Polsce. Nie ma tego ogrzewania, więc trzeba sobie radzić. No i zwrócić uwagę na to, kiedy będziemy do tej Hiszpanii planowali przyjeżdżać. Agnieszko, trochę na koniec już naszej rozmowy mam jeszcze takie dwa pytania, wielu Polaków interesują, bo wokół tych tematów obrosły legendy i one są albo straszakami, albo po prostu budzą obawę. Okupas. Gdybyś mogła powiedzieć, czy w ogóle spotkałaś się, czy w bliskiej twojej, bo oczywiście słyszy się dużo opowieści, ale czy w bliskiej twojej, w twoim otoczeniu są osoby, które miały problem z tym okupas, z tym tematem? Czy to jest rozdmuchany temat, czy faktycznie musimy się tutaj mocno zabezpieczyć?
Ja powiem to, co ja uważam z mojego doświadczenia i z tego, co wiem z hiszpańskiej telewizji. Uważam, że tu na tym terenie jest to temat rozdmuchany. Nie znam nikogo, ani Polaków, ani ze strony hiszpańskiej, który kiedykolwiek miał z okupas do czynienia. Jest to sprawa, myślę, dużo polityczna. I też związana z prawem hiszpańskim, jakim jest, który było bardzo wiele wybudowanych mieszkań, może bardziej w dużych miastach. Bym powiedziała bardziej, skupmy się na aglomeracjach takich miejskich, dużych.
Ale takich jak Alicante, czy jeszcze właśnie Barcelona?
No, Barcelona, gdzie budowano mieszkania, które były tak drogie, nie można było na przykład ich sprzedać, czyli jakby że przyszedł moment, że mieszkania stały się dobrem luksusowym, a nie czymś właściwie pierwszą potrzebą. Czymś, co powinno być dostępne dla każdego przeciętnego obywatela. I wiele osób w Hiszpanii, dla wielu osób był to towar nie do zdobycia. I w związku z tym niektórzy uważali, że oni mają prawo do dachu nad głową, i te mieszkania były wolne. I oni je zajęli. A że prawo ich broni. I tu gdzieś tam się problem porabia. Ale tak jak powiedziałam, dzieje się z tego, co ja wiem. Dzieje się to w dużych miastach. Nigdy tu nie słyszałam o tym. Więc mi się wydaje, że trochę to jest też taki straszak. Nie mówię, że nie musimy się tym przejmować.
No, ale, zawsze powinniśmy się zabezpieczyć,
ale
prawda?
To jest temat taki, który myślę, że bardziej dotyczy to osób dużych miast. Mm-hmm. Nie jest tutaj z naszych.
No i to jest też ważna informacja od ciebie, mieszkającej tutaj od 9 lat, wiarygodnej osoby, która no,
ale
oczywiście
ja oglądam
nie spotkała
wiadomości,
się.
Ja też lubię oglądać wiadomości, dlatego nigdy nie chciałam mieć tu polskiej telewizji. Mhm. Chcę mieć hiszpańską, bo mieszkam tu, chcę być na bieżąco i jak pewnych rzeczy nie rozumiem, pytam się zawsze mojego męża lub nawet rozmawiał o tych rzeczach z moimi uczniami, bo mam, tak jak powiedziałam wcześniej, mam w różnym wieku i to i polityka czy sprawy socjalne to są rzeczy, które mnie interesują i lubię wiedzieć, co w drawie piszczy i lubię rozmawiać z osobami z różnymi doświadczeniami, nawet o różnych, nawet wiem o różnych poglądach politycznych. Lubię wiedzieć, sama jakby polityką się tak nie interesuję, ale lubię wiedzieć. Co się dzieje w rządzie, bo jakby uważam, że to mnie też dotyczy i tak czy inaczej głosować mogę. Może nie lokalnie mogę, dlatego dla mnie to jest ważne.
Jasne. No dobrze. A czy istnieje tu w ogóle problem imigrantów? Nie tylko okupas, ale no, mamy bliskość Afryki, prawda?
Zgadza się.
Czy to jest w ogóle temat, czy to też raczej nie?
Bo zależy, z kim się rozmawia. Tak jak powiedziałam, wrócę znowu do tej polityki. Wszystko zależy, z kim się rozmawia na ten temat. Są osoby, które w ogóle tego nie dostrzegają, bo jakby emigrantów zawsze to było wielu i oni się jakby wtapiają tu i jakby też nie powodują żadnych szkód. Tu mi się bezpiecznie mieszka, rzadko zdarza się. Usłyszę, że coś się naprawdę wydarzyło poważnego, że kogoś zamordował. Drobne kradzieże się dzieją, ale nie są one jakby powodowane przez to, że jest większa ilość emigrantów. Ale są osoby, które emigrantów nie lubią, bo to wynika z ich jakichś tam politycznych przekonań, szczególnie osoby, które należą do partii Vox, która jest radykalna w tej kwestii. Nie? Także wszystko zależy, z kim się. I nie ma tu na przykład dużo czarnoskórych osób. Więcej, tak jak powiedziałeś, może z Maroka.
No tak, to takie
dużo
najbliższe.
Jest muzułmanów tutaj, jakby oni żyją tu z innymi religiami się mieszają, ale nikt im nie przeszkadza na przykład w tym, żeby Ramadan obchodzili, bo znam takich. Jakby nie ma, jest to tak, pod tym względem jest jakby tolerancja.
Czyli też taki hiszpański luz.
Tak. Dopóki płacisz podatki i robisz, co do ciebie należy, nie popełniasz przestępstw, dlaczego mamy cię gorzej traktować? Nie? Także to mi się akurat tu podobam. I o Santa Pola można powiedzieć różne rzeczy czasami, że są mało miasteczkowi, że nie są otwarci na inne narody, że mało podróżują. Być może tak jest, ale ja jako Polka nigdy jakby nie odczułam tego na własnej skórze. No tym bardziej, że coraz więcej z nimi rozmawiam, mieszam się z ludźmi, teraz ludzie mnie po tych wszystkich eventach jestem teraz bardziej rozpoznawalna, ale że ja jestem otwartą osobą, że mówię po hiszpańsku, to im się to podoba. Ja jeszcze chciałam właśnie, wracając do hiszpańskiego i do nauki, to mi się podobał Hiszpanów, że jak słyszą osobę polską albo z innego kraju, mówiącą po hiszpańsku, łamiącą ten język, robiącą błędy, oni się nigdy nie śmieją. Pomagają, życzliwie uśmiechają się. Cieszą się, że ktoś próbuje
tak mówić
w im języku. Także to też zawsze mi się od początku podobało, bo to cię motywuje. Żeby to robić bardziej, że nie trzeba się stresować. Anglicy na przykład są inni pod tym względem, Francuzi. Też to jakby z własnej gdzieś tam skóry nam, ale Hiszpanie nie.
Dobrze. To ostatnie pytanie. Jeżeli miałabyś dać jakieś rady Polakom, którzy zastanawiają się, czy tutaj zainwestować i kupić dom wakacyjny, albo może zastanawiają się, czy nie przenieść się na stałe i tu rozpocząć kolejny etap życia, to jakie rady byś im dała? Co robić? Czego nie robić? Okay. Czy warto, czy nie warto?
Zawsze warto. Po pierwsze, jak nie jesteśmy pewni gdzie, jaki teren, jakie miasto przyjechać, popatrzeć, pojeździć tu, tam, zobaczyć, gdzie nam serce zabije. I to nie jest żart, to jest naprawdę, to trzeba poczuć. bo niektórzy się czują dobrze w dużym mieście, niektórzy się czują zupełnie gdzieś na wsi, z dala od zgiełku, a inni dobrze czują się w takim miasteczku jak moje. Po drugie, ważne jest, w jakim wieku są dzieci. Następna moja obserwacja, że dzieci, rodziny z dziećmi powyżej 10 roku życia, szczególnie jak jest młodzież 12-15, wiele z nich nie dało sobie tu rady. Psychicznie, bo to już są osoby, które mają swoje przyjaźnie w Polsce. Nagle są wyrwani tutaj, a jak już nie znają języka albo znają na poziomie podstawowym, ciężko jest sobie dać rady.
Czyli z młodszymi dziećmi o wiele
tak,
łatwiej.
Tak, bo podstawówka to też inaczej, w podstawówce pomagają. Ten pierwszy rok też walencki jest trochę gdzieś tam odsunięty, pomagają, mają dodatkowe lekcje, te dzieci są zabierane. Tu są wszyscy już do tego przyzwyczajeni, że w klasie jest, tym bardziej teraz, jest miks. Natomiast w średniej oni już wymagają, że jednak ten język znasz, tam już nikt nie głaszcze cię po głowie.
No tak, już są wyższe wymagania.
Dlatego dzieci takie słabsze psychicznie nie wytrzymują. Znam przypadki, że rodziny wracały do Polski, bo dzieci uparły się, że nie będą, że nie mogą, że nie dają rady, że za słabo znają, że czują się
wyizolowane.
Dziękuję. A też na przykład nie miały zainteresowań, bo wiele dzieci poznaje rówieśników chodząc na piłkę czy na tańce. Tu dużo dzieci w ogóle chodzi na ekstra zajęcia. Oni ciągle coś robią. Tu się żyje na zewnątrz, na ulicy, nie w domu. To też jakby wracając do tego, jacy są. Tu się raczej do domu nie zaprasza. My się spotykamy na zewnątrz. Tu się żyje na zewnątrz. I też te dzieci dużo siedzą na zewnątrz. Uczestniczą w różnych zajęciach. I to są najlepsze sposoby i miejsca, żeby mieszały się. I ja też jestem za tym, żeby dziecko posyłać do szkoły publicznej, bardziej niż prywatnej, żeby ten język od razu poznawały, żeby przede wszystkim były otoczone hiszpańskim, nie angielskim, bo to nie jest Anglia.
No tak. Czyli to jest, ale to jest bardzo ważna obserwacja i bardzo ważna wskazówka.
I najlepsi nauczyciele, z tego co wiem, uczą w szkołach
publicznych. Dobrze, ale to bardzo ważna wskazówka. Czyli mówisz, że z tego, co obserwujesz przez te lata, dzieci czy rodziny z dziećmi młodszymi szybciej się asymilują.
Tak, tak.
Natomiast już w tym wieku nastoletnim jest to trudniej.
Ja mam przykład swojego syna, który, tak jak powiedziałam, przeprowadził się jako 9-latek. On po kilku miesiącach już mówi po hiszpańsku bez problemu, bo był zmotywowany, bo chciał, bo piłka i rzeczywiście. Z wieloma tak jest, no bo obserwuję te wszystkie rodziny, które się przeprowadziły kilka lat temu i widzę, jak to jest. I widzę też tych, którzy niestety gdzieś tam z młodzieżą, a jakoś to będzie. Nie, no jakoś to nie będzie, więc niech te dzieci się, jak już rodzice mają tą myśl, żeby te dzieci, chociaż dzieci, żeby zaczęły się hiszpańskiego uczyć wcześniej. Żeby przyjeżdżając tu już miały jakąś bazę.
Dobrze. Czy jeszcze jakąś radę masz? Jakąś wskazówkę?
No i obserwować, zobaczyć, jaki biznes, jeżeli nie ma pomysłu się na biznes, nie pracuje się online, zobaczyć, bo wiele branż już jest przesyconych moim zdaniem. Moim zdaniem trzeba coś nowego szukać. Bo ile może być biur nieruchomości, agencji wynających samochód? Wydaje mi się, że to jest fajne latem, ale w zimie też trzeba coś robić. Więc chyba wydaje mi się, że dojdziemy do takiego momentu, że już to na nie dalej, no bo rynek się wszędzie następuje przesył.
To przewrotne pytanie zadam, choć miało być ostatnie. Nie boisz się konkurencji? Ktoś przyjedzie i otworzy szkołę językową?
Nie. Wydaje mi się, że chyba już się nie muszę bać. Wręcz mogę nawet dać kilka rad.
Agnieszko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę jak najbardziej powodzenia i dalej tej energii, którą tutaj emanujesz na lewo i na prawo. Bardzo
dziękuję. Dziękuję Tobie bardzo. Było przyjemnie podzielić się z Wami moją historią.
Do usłyszenia w takim razie. Dziękuję.
Dziękuję.